Rozdział 31. Nagrody. Eni znowu ma ten dziwny wyraz twarzy, zauważyła Lilia, wychodząc z sypialni. Uklękła obok fotela i objęła ją. Dziewczyna lekko pociągnęła nosem i odwróciła się do Lilii. Wiem, że pochowałaś go w lesie, ale to nie jest dobre miejsce. Musimy położyć go razem z rodziną. Gdzie są pochowani? Nie wiem. Gol będzie wiedział. Lilia pocałowała ją. Gdy ramiona Eni zaczęły ją obejmować, od strony drzwi dobiegło pukanie. Obie zamarły w bezruchu. Lilia odsunęła się i westchnęła. Stała i otworzyła drzwi, wysyłając w ich kierunku odrobinę mocy. Gol, powiedziała Eni z widoczną ulgą, gdy wielkolud wszedł do środka w towarzystwie Rotena. Jak poszło? Gol usiadł. Wszystko naprawdę szybko wraca do normy. Złodzieje od razu przestali nazywać siebie książętami i z powrotem przejmują kontrolę nad wszystkim, czym zajmowali się wcześniej. I tym, co się przy okazji nawinie. Jeśli chcesz zająć terytorium Czarego, musisz ruszać od razu. Eni zmarszczyła czoło. Czy jego ludzie będą dla mnie pracować? Gol pokiwał głową. Ci, których pytałem, byli chętni. Wolą ciebie niż któregokolwiek z sąsiadów. Jako córka Czarego masz łatwiej, choć pod pewnymi względami to utrudnia sprawę. Czary wykorzystał wiele przysług, których nie oddał. Ma jednak ukryte pieniądze i szanowano go za dotrzymywanie słowa. Lilia obserwowała twarz Eni i poczuła ucisk w żołądku, gdy oblicze przyjaciółki spochmurniało. Dam radę, podniosła wzrok na Gola, ale tylko z twoją pomocą. Gol się uśmiechnął. Liczyłem na to, choć oczywiście z chęcią przeszedłbym na emeryturę. Ale ja właśnie wysyłam cię na emeryturę, powiedziała Eni. Nie będziesz moim ochroniarzem, będziesz moim pomocnikiem. Tak jak dla ojca. Nie wiem, dlaczego po prostu cię nim nie mianował. Żeby mnie nie narażać, powiedział Gol. Cóż, nie możesz dłużej udawać, że jesteś ochroniarzem. Nikt nie uwierzy, że zatrudniłabym ochroniarza dwa razy starszego ode mnie. Gol skrzyżował ramiona. W każdej chwili bym cię pokonał. Eni wstała. Naprawdę? Sprawdźmy. Przepraszam, że przeszkadzam, wtrącił się Roten. Ale czy moglibyście nie sprawdzać tej teorii w pokoju Sonei? Poza tym starsi magowie nie będą zadowoleni, jeśli się spóźnimy. Szczególnie, że nalegaliśmy na jak najszybsze spotkanie. Eni spojrzała zamyślona najpierw na niego, potem na Lilię. Miała skruszoną minę. Przepraszam, Lilio, ale jeśli mam zająć miejsce ojca, nie mogę iść na to spotkanie. Lilia utkwiła w niej zdumione spojrzenie. Ale musisz opowiedzieć, co się stało. Nie muszę. Nie ma znaczenia, czy opowiem to ja, czy ty, czy mistrz Roten. Na twarzy Eni malowała się powaga. Wiemy, że Skellin miał w gildii sprzymierzeńców. Kto wie, który złodziej przejął ich usługi albo wziął szpiegów pod swoje skrzydła. Jeśli nie wiedzą, jak wyglądam, to lepiej, żeby tak zostało. A jeśli wiedzą, to nie powinnam im przypominać. Serce Lilii zabiło szybciej. Ale jak będziesz mnie teraz odwiedzać? Nie wolno mi opuszczać terenu gildii. Kiedy magowie się dowiedzą, że w tunelach mieszkał złodziej i dostał się do nich Skellin, zasypią wszystkie korytarze. Eni podeszła do Lilii i objęła ją. Znajdziemy inne sposoby. Pewnie nie możemy mieszkać tu razem, prawda? Raczej nie. Niedługo skończysz studia. Wtedy będziesz mogła opuszczać teren gildii. Może nawet wyjeżdżać z miasta, jak inni magowie. Cokolwiek się stanie, będziemy się widywać. Nikt nie przeszkodzi nam być razem. Eni odsunęła się i zwróciła się do Gola. Wyjdę drugim wyjściem. Ty się nie zmieścisz, poza tym ludzie mogli widzieć, jak wchodziłeś, więc lepiej idź z Rotenem. Spotkamy się u Doni. Na pewno chcesz iść tamtędy? Zapytał Gol. Eni przytaknęła. Dam sobie radę. Tylko zasłoń lampę. Nie wiem, ile ogniku się rozsypało. Eni skinęła głową i z wyczekiwaniem spojrzała na Lilię. Dziewczyna zrozumiała, w czym rzecz. Podeszła do drzwi i wypuściła Rotena i Gola. Zanim drzwi się zamknęły, odwróciła się i zobaczyła, jak Eni macha jej na pożegnanie. Mam nadzieję, że bezpiecznie sama wróci do miasta. Zamartwiała się z tego powodu przez całą drogę do gabinetu administratora. Obeszli frontową część uniwersytetu, gdzie Rotten polecił przygotować dla Gola powóz. Spotkali po drodze Jonnę, czekającą na nich przed drzwiami Osena. Była nieco blada, ale uśmiechnęła się i ścisnęła dłoń Lili, gdy Rotten pukał do drzwi. — Już kiedyś tam byłam — szeptem przypomniała jej Lilia. — A ja nie — odparła służąca. Drzwi otworzyły się do wewnątrz, po czym wszyscy troje weszli do pokoju pełnego starszych magów. — Świetnie — rzekł Osen, gdy Lilia i Jonna się ukłoniły. Zmarszczył brwi. Mistrzu Rotenie, czy byli jeszcze jacyś świadkowie, którzy chcieliby opowiedzieć o tym wydarzeniu? Nie, administratorze, odparł Rotten. Być może zechcesz przesłuchać załogę, którą aresztowałem 2 dni temu. Tymczasem jednak ja, mistrzyni Lilia i Jonna, służąca Sonei, powinniśmy być w stanie opisać te wydarzenia i omówić wszelkie problemy bez zbędnego powtarzania się. Dobrze. Kto zaczyna? Myślę, że mistrzyni Lilia najlepiej wyjaśni, od czego wszystko się zaczęło, rzekł Rotten, odwracając się w stronę dziewczyny. Lilia wzięła głęboki wdech. Przez jakiś czas Annie, moja przyjaciółka, będąca ochroniarzem złodzieja Czerego, odwiedzała mnie w gildii, przechodząc podziemnymi korytarzami. Obserwując twarze starszych magów, Lilia dostrzegła surowe spojrzenia i zaciśnięte szczęki. Kiedy jednak opowiedziała o przybyciu Czerego i jego rannego ochroniarza, oblicza niektórych złagodziła wyrozumiałość. Kallen zmarszczył brwi, nie była jednak w stanie stwierdzić, czy był to wyraz dezaprobaty na wieść o zatajonym przez nią sekrecie, czy może poczucie winy z powodu nieudanych poszukiwań Skellina, które doprowadziły do tamtej sytuacji. Kilku magów uśmiechnęło się, słysząc o pułapce, którą zastawił Czery, a która miała zwabić Skellina prosto w ich ręce. Wszelkie oznaki rozbawienia minęły jednak, gdy Lilia zaczęła opowiadać o tym, jak pułapka zawiodła, o śmierci Czerego i porwaniu Annie. Ku satysfakcji Lilii na twarzach wszystkich zebranych pojawiło się niezadowolenie, gdy wyszło na jaw, że Skellin miał szpiegów w gildii. Dalej opowiadał Rotten, mówiąc o planach odbicia Annie bez pomocy czy zgody gildii w obawie przed ostrzeżeniem szpiega Skellina. Przerwał, doszedłszy do momentu, kiedy Lilia weszła na statek i spojrzał na nią, dając jej do zrozumienia, by dokończyła opowieść. Opisywanie, jak pokonała Skellina i Lorandrę, było trudniejsze niż się spodziewała. Zabiłam kogoś, posługując się czarną magią. Mimo wszystko śmierć Skellina nie była tak okropna jak śmierć Lorandry. Czasami przypominały jej się krzyki kobiety. Coś, o czym tamtego dnia łatwo było zapomnieć, przerodziło się we wspomnienie, które nie chciało odejść. Kiedy skończyła, posypały się nieuniknione pytania. Opuściłaś teren gildii i posłużyłaś się czarną magią bez zezwolenia, powiedziała mistrzyni Winara. Lilia przytaknęła i spuściła głowę. Właściwie nie, powiedział Rotten. Ja zezwoliłem jej na jedno i drugie. Zezwolenia powinni udzielić wszyscy starsi magowie lub przynajmniej wielki mistrz, rzekł Osen, po czym uśmiechnął się i rozłożył ręce. Były jednak powody, by nam nie ufać. W tym przypadku zachowanie ostrożności było najlepszym wyjściem. Jeżeli Lilia w przyszłości ma pełnić funkcję czarnego maga, nie powinna bezgranicznie nam ufać, zgodził się Kallen. Balkan pokiwał głową. Zgadzam się. Ważniejsze, żeby się dowiedzieć, kto jest szpiegiem Skellina. Mamy nową poszlakę. Ten mag, który zatrzymał Jonnę. Przez to nie odnalazła na czas Lilii, zauważyła Winara. Zwróciła się do służącej. Kto to był? Jonna otworzyła szeroko oczy, gdy znalazła się w centrum uwagi. Omiotła wzrokiem cały pokój. Mistrz Telano. Wszyscy odwrócili się w stronę przełożonego specjalności uzdrowicielskiej. Rozejrzał się po pokoju i z rezygnacją uniósł ręce. Zbieg okoliczności, zaprotestował. Próbowałem jej pomóc znaleźć mistrzynię Lilię i pomyliłem salę. To niczego nie udowadnia. Ale brzmi interesująco w świetle twojego zachowania w ostatnim czasie, rzekła Winara. To by wyjaśniało, dlaczego... Chwileczkę, przerwał Osen. Mistrzyni Lilio, Jonno, czy chciałybyście powiedzieć nam jeszcze o czymś? Skinął, gdy pokręciły głowami. Zaczekajcie proszę za drzwiami. Lilia powinna zostać, powiedział Kallen. Może być nam potrzebna. Lilia przyglądała mu się zaskoczona. Gdyby był jednym ze szpiegów Skellina, nie chciałby, żebym została. Osen rozejrzał się po pokoju i z jeszcze większym zdumieniem spostrzegł, że większość magów kiwa głowami. Z wyjątkiem mistrza Telana. Co takiego powiedziała Winara? W świetle twojego zachowania w ostatnim czasie. Co on zrobił? Dobrze, powiedział Osen. Zostań, Lilio. Jonna potraktowała to jako wskazówkę, że powinna wyjść. Roten podszedł do wolnego krzesła i usiadł, więc tylko Lilia jeszcze stała. Uwaga wszystkich zebranych skupiła się na mistrzu Telanie. Mistrzu Telano, odezwała się Winara. Czy byłeś szpiegiem Skellina w gildii? Nie, stanowczo odparł Telano. Dlaczego w takim razie okazuje się, że większość posiadanego przez magów i nowicjuszy Nilu pochodzi od ciebie? Dlaczego moi asystenci widzieli, jak odwiedzasz przedstawicieli półświatka i przynosisz od nich jakieś paczki? Zapytał Kallen. Lubię palić Nil, powiedział Telano, ponownie unosząc ręce w geście zrezygnowania. Inni również. Prawo tego nie zabrania. To się wkrótce zmieni, powiedziała cicho Winara. Istnieje jednak prawo zabraniające współpracy z przestępcami, zauważył Osen. Z nikim nie współpracowałem, po prostu kupowałem ich wyroby. Mnóstwo magów to robi, często nieumyślnie. Telano wskazał na Lilię. Ona świadomie współpracowała ze złodziejem, tego nikt nie kwestionuje. Dojdziemy do tego, zapewniła go Winara. Mistrzu Telano, jak na razie udało ci się wybronić, nie usprawiedliwia to jednak twojej próby zniszczenia naszych upraw Nilu. Jak na kogoś, kto lubi Nil, to co najmniej dziwne. Pokręcił głową. Myślałem, że są w to jakoś zamieszani złodzieje. Naprawdę? Nie taką wymówkę usłyszeliśmy od ciebie, gdy zostałeś złapany. Nie wiedziałem, komu mogę zaufać. Mogłaś być z nimi w zmowie, bo przecież okazuje się, że mamy w gildii szpiega. Przeczytanie myśli potwierdziłoby twoją niewinność, powiedział mistrz Peakin. W pokoju zapadła cisza. Rozejrzawszy się wokoło, Lilia zauważyła na twarzach magów jednocześnie niechęć i nadzieję. Przez chwilę tego chcieli. Obawiają się jednak konsekwencji, jeśli się okaże, że jest niewinny. W najlepszym wypadku poczuje się urażony brakiem zaufania. A jeśli jest winny, wtedy byłoby jeszcze gorzej. Zgodzisz się, zaczął Osen. Nie zgodzę się, powiedział Telano, a jego słowa odbiły się echem w pokoju. Twoja niechęć do współpracy nie czyni cię bardziej wiarygodnym, zauważył Osen. W takim razie mnie zdegradujcie. Ton głosu Telana był ponury. Nie. Oczy wszystkich zebranych powędrowały w kierunku Balkana. Wielki mistrz siedział z łokciami opartymi o podłokietniki i złożonymi dłońmi. Teraz, gdy Sahaką rządzą zdrajcy i musimy się skoncentrować na innych sprawach, jesteśmy zmuszeni rozstrzygnąć te kwestie. Przeczytaj jego myśli, Kallenie. Zebrani w pokoju nie kryli zaskoczenia. Telano szeroko otworzył oczy, po czym jego oblicze z powrotem stało się niewzruszone. Powoli wstał, gdy Kallen podniósł się z miejsca. Skoro musisz, przynajmniej coś nas łączy, mruknął. Lili zapadł dech w piersi. Ja nie sądzę, że to dobry pomysł. Wydusiła z siebie, spuszczając wzrok, gdy znalazła się w centrum uwagi. Czasami miałam wrażenie, że to czarny mag Kallen jest tym szpiegiem. Jej słowa wywołały pomruk zdumienia i frustracji. Moglibyśmy zaczekać do powrotu Sonei, zaproponował jeden z magów. Lilia podniosła wzrok i zmusiła się, by spojrzeć Kallenowi w oczy. Uśmiechnął się. Tak jak mówiłem, Lilia jest nam potrzebna. Nieufność wobec mnie niedługo stanie się częścią jej obowiązków. Powinna przeczytać również i moje myśli, żeby wszystkich uspokoić. Lilia wbiła w niego wzrok, czując, jak ogarniają ją wątpliwości i pewne poczucie winy. Jeśli okaże się niewinny, będzie mi bardzo głupio, że po tym wszystkim, czego mnie nauczył, zasugerowałam, że to on mógł być szpiegiem. Jeśli jednak jest inaczej, to czy wykorzysta to, by mnie potajemnie szantażować? Osen pokiwał głową, podobnie jak Balkan. Kallen skinął na nią dłonią. Nie ma już odwrotu. Jeżeli od początku taki był jego zamiar, to wpadła po uszy. Lilia podeszła do niego z zaschniętym gardłem. Ujął jej dłonie i z uśmiechem na twarzy uniósł je do swoich skroni. Pamiętasz, co robić? Kiwnęła głową, a potem zamknęła oczy. Nie wiedziała, ile czasu minęło, zanim odsunęła się od niego. Miała wyrzuty sumienia, że mu nie ufała. Przede wszystkim jednak jej ulżyło. Już wiem, dlaczego magowie go wybrali. Prędzej by umarł, niż zdradził gildię. Nienawidzi siebie za to, że wpadł w pułapkę, jaką jest Nil, a ja nie miałam pojęcia, że można czuć aż takie pragnienie. Naprawdę mam szczęście, że się w to nie wplątałam. Podziwiał ją, że naraziła życie, by ocalić Eni. Lilia wyczuła też jego frustrację i wstyd z powodu nieudanej próby odnalezienia Skellina i uporania się z nim. Naprawdę bardzo się starał. Teraz to wiem. Mogę mu wybaczyć porażkę. Ostrzegł ją także, że jeśli mistrz Telano jest winny, czytanie jego myśli może nie być przyjemne. Lilia odwróciła się w stronę drugiego maga. Mężczyzna rozejrzał się po pokoju, po czym nachmurzył się i wstał. Zesztywniał cały, gdy dotknęła jego skroni. To nie było przyjemne. Próbował ją zablokować. Próbował myśleć o innych rzeczach, które mogłyby ją oburzyć i odwrócić jej uwagę. Próbował pokazywać jej kłamstwa. Przejrzała jednak wszystko. Widziała miejsca, w których wszystko się zaczęło. Palarnie. Widziała, jak dostawcy sugerowali, by nie kupował za pośrednictwem domów, lecz bezpośrednio. Widziała, jak się martwił, że gildia będzie potępiać narkotyk. Zaczął więc namawiać magów do jego używania, żeby sprzeciwili się ewentualnemu zakazowi. Wszystkie jego myśli przepełniał nieznośny głód Nilu. Bał się, że nie będzie miał gdzie go kupić, skoro Lilia zabiła Skellina. Nienawidził jej za to. Pocieszał go jedynie fakt, że wielu magów będzie cierpiało tak samo jak on. Lilia poczuła ulgę, gdy się wycofała i myślami wróciła do zebranych. Kiedy przekazała starszyźnie, czego się dowiedziała, zastanawiała się, dlaczego Nil podziałał w taki sposób na Telana, który musiał kiedyś być uczciwym człowiekiem, skoro został starszym magiem, a tym bardziej uzdrowicielem, a jednocześnie nie zdemoralizował Kallena i nie uzależnił jej samej. Łatwiej byłoby gildii postanowić, co zrobić w sprawie Nilu, gdyby efekty zawsze były takie same. Ona kłamie, oświadczył Telano. Dlaczego jej słowo jest ważniejsze od mojego? Przyznała się przecież do współpracy ze złodziejem. Daliśmy ci okazję do poddania się zwykłemu czytaniu myśli, zauważył Osen. Czyżbyś zmienił zdanie? Telano wbił wzrok w Osena, po czym się wyprostował. Nie, udowodnię swoją niewinność w bardziej przekonujący sposób. Będziesz miał okazję to zrobić w trakcie przesłuchania, podczas którego zostaniesz osądzony, rzekł Osen. Odwrócił się w stronę Kallena. Zabierz go stąd. Telano spoglądał na nich wrogo, gdy wyprowadzano go z pokoju. Lilia czuła się niezręcznie, kiedy starsi magowie wymieniali spojrzenia. Lilio, czy zauważyłaś jakieś wskazówki prowadzące do innych szpiegów w gildii? Cicho zapytał Osen. Pokręciła głową. Całe szczęście, spojrzał na pozostałych. Zanim przeprowadzimy to przesłuchanie, powinniśmy zaczekać na powrót Sonei, a jednocześnie zakazać palenia Nilu i ogłosić nasz zamiar jak najszybszego znalezienia lekarstwa. Spojrzał na Winarę. Chcę, żebyś zaangażowała Sonei w pracę nad lekiem. Winara zmarszczyła brwi i już chciała zaprotestować. Osen jednak ją powstrzymał, unosząc dłoń. Jako pierwsza zauważyła problem. Poza tym pora najwyższa, aby inni widzieli, że ze sobą współpracujecie. To również najlepszy pomysł, jaki przyszedł mi do głowy, żeby znaleźć jej zajęcie i odciągnąć od spraw związanych z Sahaką. Lilia zmarszczyła brwi. Dlaczego mieliby... Zauważyła, że Winara skinęła na nią głową, po czym odwrócił się do niej Osen. Dziękuję, Lilio. Będziesz musiała zeznawać w trakcie przesłuchania, ale na razie możesz odejść. Lilia ukłoniła się i skierowała w stronę drzwi. Roten uśmiechnął się do niej i pokiwał głową, gdy go mijała. Już po wszystkim, myślała. Jeśli w ogóle można tak powiedzieć. Eni jest bezpieczna jak każdy inny złodziej, czyli nie do końca, ale i tak jest lepiej niż gdy żył z Kellyn. Teraz mogę skończyć studia. I chociaż nie mogę wybrać, co chcę później robić, teraz już mi to tak bardzo nie przeszkadza. Jeśli będę mogła widywać się z Eni. Nie wiedziała, jak sobie z tym poradzą, ale jednego była pewna. Eni znajdzie jakiś sposób. Sonea zdjęła z palca pierścień Osena i odłożyła go. Cóż, to było naprawdę interesujące. Regin odwrócił się od okna powozu, by na nią spojrzeć. Co słychać w gildii? Dziki Mak z Kellyn nie żyje. Podobnie jak jego matka Lorandra. Jeszcze nie znam szczegółów. Osen powiedział, że nie mogą się doczekać mojego powrotu. To dobre wieści. Tak, ale są też złe. Mistrz Telano pracował dla Skellina jako szpieg i stał się głównym dostawcą Nilu dla gildii. Jego moc została zablokowana, a on sam teraz przebywa w strażnicy. Regin uniósł brwi. Telano? Przełożony specjalności uzdrowicielskiej? Zgadza się. Akurat on. Pokręciła głową. Jedyny pozytywny skutek tej sytuacji to to, że wreszcie zakazano palenia Nilu. A co z magami, którzy się uzależnili? Winarze udało się zdobyć nasiona Nilu, dlatego gildia będzie mogła stopniowo ich odzwyczajać. Zaczęła również pracę nad lekarstwem. Osen chce, żebym jej pomagała. Sonea spojrzała przez okno na pustkowie. Teraz rozumiem, dlaczego tak bardzo chciał, żebym wróciła do domu. Regin uśmiechnął się. Jestem pewien, że to nie jedyny powód. Dlaczego? Myślisz, że jest jeszcze jakiś? Wzruszył ramionami i odwrócił głowę. Lilia jeszcze raczej nie dorównuje Kallenowi. Tylko ty możesz mieć go na oku. Och, Kallen. Przez twarz Sonei przebiegł grymas. Nie mogłam się doczekać powrotu, dopóki o nim nie wspomniałeś. Regin obrócił się, kładąc łokieć na górnej części oparcia. Mam wrażenie, że chciałaś się zająć uzdrawianiem w Sahace. Może otworzyć jakąś lecznicę. Sonea pokręciła głową. Niezupełnie. Chciałabym, żeby w Sahace zmieniło się na lepsze. Nie sądzę jednak, że jestem do tego potrzebna. Po prostu nie chcę być tak daleko od Lorkina. Westchnęła. A ty nie chciałbyś już zobaczyć swoich córek? Wzruszył ramionami. Chciałbym, ale one mnie nie potrzebują. W zasadzie to w ogóle nie cieszę się na ten powrót. Nie? Chciałbyś zostać tutaj? Nie szczególnie, ale... Regin zmrużył oczy. Chyba jeszcze do końca cię nie rozszyfrowałem. Sonea zamrugała oczami. Mnie? A co tu rozszyfrowywać? Regin uniósł brwi. Och, całe mnóstwo rzeczy. Skrzyżowała ramiona i przyjrzała mu się uważnie. Naprawdę? A co takiego rozszyfrowałeś do tej pory? Uśmiechnął się. Że wpadłem ci w oko. Sonea wbiła w niego wzrok i poczuła, jak jej serce nagle zaczyna bić szybciej. A niech to. Jak się domyślił? Wzięła głęboki wdech, powoli wypuściła powietrze i rozważyła wszystkie sposoby na taktowne odrzucenie jego zalotów. Mistrzu Reginie, ja... Wiem jeszcze, że ty się domyśliłaś, że wpadłaś w oko mnie. Przerwał jej Regin. Zajęło ci to trochę czasu, choć podejrzewam, że najpierw musiałaś mi wybaczyć, że jako nowicjusz byłem złośliwym, zajadłym draniem. To nie będzie łatwe. Dla żadnego z nas, przyznała. Reginie, nie podobam ci się? Uniósł brwi. Czyli zaprzeczasz? Zawahała się, po czym z wysiłkiem się wyprostowała i spojrzała mu prosto w oczy. Zgadza się. Regin zmrużył oczy. Kłamczucha. Gdzie popełniłam błąd? Opuściła ręce, próbując oprzeć je na biodrach, lecz okazało się to zbyt trudne w jadącym powozie, więc wycelowała w niego drżący palec. Nie nazywaj mnie kłamczuchą, skoro... Roześmiał się. Och, Soneo, Gdybym wiedział, że tak zabawnie będzie się z tobą droczyć, zacząłbym znacznie wcześniej. Narastająca w niej panika zelżała. Po prostu się wygłupia. Nie mówi poważnie. Uczucie ulgi ustąpiło miejsca rozczarowaniu. Och, daj spokój, powiedziała sobie. Westchnęła i usiadła prosto, opierając plecy. Może i nie jesteś już złośliwym, zajadłym draniem, ale nadal jesteś takim samym manipulatorem, mistrzu Reginie. Regin wzruszył ramionami. To nic nowego. Mam przynajmniej nadzieję, że zgadzasz się, że zawsze robię to w dobrej wierze. Pochylił się w jej kierunku. Chciałbym jednak wiedzieć, dlaczego uważasz, że nie moglibyśmy być razem. Sonea chwilę zastanowiła się nad odpowiedzią. Przynajmniej chcę o tym rozsądnie porozmawiać. Może to dobrze. Przewietrzylibyśmy głowy i pozbyli się tego pomysłu. To by było... Cóż, wielu osobom by się to nie spodobało. Jestem czarnym magiem, a ty jesteś żonaty. To wszystko? Pokręcił głową. Jakie to stereotypowe. Sonea, kobieta, która zmieniła wszystko. Gildie, kyraliańskie społeczeństwo, sposób, w jaki postrzegamy czarną magię i przejmuje się plotkami? Oczywiście. Przez całe lata zdobywałam zaufanie ludzi. Nie mogę ryzykować, że je stracę. Nie stracisz. Będą się cieszyć, że związałaś się z innym magiem. Odwróciła się. Nie możesz mieć takiej pewności. Wiem lepiej od ciebie, o czym plotkuje się w Kyrali, zripostował. Mam wątpliwą przyjemność znać te plotki osobiście. Westchnął. Spojrzała na niego, a serce lekko jej się ścisnęło. Wyglądał na rozczarowanego. Może ma rację? Nie, nie ma pojęcia, czym było dla mnie te ostatnie 20 lat. Ludzie nieustannie oceniali mój każdy ruch, każdego przyjaciela czy kochanka. Kiedy jednak ukradkiem spojrzała na niego jeszcze raz, wiedziała, że miał rację co do jednej rzeczy. Naprawdę jej się podobał. Bardzo. Choć to pewnie szaleństwo. W takim razie, powiedział cicho, czy uważasz, że taka sytuacja byłaby do przyjęcia, gdybym się rozwiódł? Nie, zaprotestowała, choć nie była pewna, czy w odpowiedzi na konkretne pytanie, czy przeciwko temu, że Regin ciągnął temat dalej. Może jednak powinienem inaczej to ująć. Czy uważasz, że ty zaakceptowałabyś taką sytuację, gdybym się rozwiódł? Pochylił się bliżej. Ona zaś znów obrzuciła go bacznym spojrzeniem. Czy chciałabyś ze mną być, gdyby opinia innych w ogóle nie miała znaczenia? Patrzył jej prosto w oczy. Nie będzie łatwo go okłamać. Zawahała się i już otwierała usta, żeby jednak spróbować. Ale nie miała szansy się odezwać, bo nagle ją pocałował. Gdy zamarła z zaskoczenia, objął ją i przyciągnął do siebie. Ona zaś nie była w stanie zapanować nad sobą na tyle, żeby z tym walczyć. Jej ciało zrobiło to, na co miało ochotę. Rozluźniło się, czując przy sobie bijące od niego ciepło. Musiała przyznać, że to był naprawdę bardzo przyjemny pocałunek. Była zawiedziona, kiedy się skończył, choć już trochę brakowało jej tchu. Regin spojrzał na nią, jednak już nie z taką pewnością, jak chwilę wcześniej. Jeśli go poproszę, to w tej chwili wszystko zakończy. Ale nie chcę go o to prosić. Zastanawiała się, co teraz powiedzieć. Nie jesteś jeszcze rozwiedziony, rzekła. Uśmiechnął się. Właśnie, że jestem. Król udzielił mi rozwodu przed wyjazdem. Co? Nigdy o tym nie wspomniałeś. Oczywiście, że nie. Zbyt dobrze cię znam. Mogłabyś odgadnąć moje zamiary i trzymać mnie na dystans, powiedział. Jeszcze bardziej niż zwykle. Wszystko sobie ukartowałeś, ty intrygancki manipulatorze. Zawsze w dobrej wierze, powiedział. A potem znowu ją pocałował. Kiedy Lorkin wszedł do pokoju w Savary, królowa podniosła wzrok znad papierów, które właśnie czytała, i uśmiechnęła się. Lorkin zatrzymał się, położył rękę na sercu, ona zaś zrobiła tylko głupią minę i machnęła dłonią. Przestań, nikt nie patrzy. A na ciebie czeka Tywara, powiedziała. Podszedł do pokoju, w którym mieszkali z Tywarą. Lekko zapukał do drzwi, usłyszał cichą odpowiedź i otworzył. Tywara leżała na wąskim łóżku i czytała kolejne dokumenty, a na sobie miała tylko krótką koszulę. Zamknął drzwi, oparł się o nie i miał nadzieję, że nie będzie musiał stamtąd zaraz odejść. Spojrzała na niego i przewróciła oczami. Przestań. Nie mogę, powiedział. Dobrze, to sobie tam stój. W końcu ci się znudzi. Wątpię. Próbowała go zignorować. Wiedział jednak, że tylko przebiega wzrokiem w te i z powrotem, ale tak naprawdę nie przesuwa go w dół kartki. W końcu zamknęła oczy, westchnęła i ponownie na niego spojrzała. Myślę, że jest sposób na to, żebyś przestał, który spodoba się nam obojgu. Otworzył szeroko oczy, udając niewiniątko. Spodoba się nam obojgu? Zdecydowanie. Chodź tu i poeksperymentujemy trochę z tą twoją nową umiejętnością. Podejrzewam, że można ją wykorzystać tak, żeby spodobała się nam obojgu. Jakiś czas później Lorkin leżał obok niej na podłodze, na pościeli służącej za nie do końca wygodny materac. Już wcześniej był zmęczony, a teraz ogarnęło go jeszcze większe znużenie. Było jednak tak przyjemne, że oparł się pokusie odegnania go za pomocą magii uzdrowicielskiej. Zdecydowanie potrzebne nam większe łóżko. Zgadzam się. Co u naszych ambasadorów? Lorkin powstrzymał uśmiech. Dzień po spotkaniu z Danylem i Tajendem Savara zaczęła mówić o nich jako o naszych ambasadorach. Wszystko w porządku. Byli w bibliotece, uradowani jak dzieci, które dostały nowe zabawki. Chyba właśnie znaleźli jakieś materiały do książki Danyla. Czy tych dwóch łączy to, co myślę? Są parą? Kiedyś byli, właściwie to bardzo długo, zanim Danyl tu przyjechał. Rozstali się, ale nie wiem dlaczego. A teraz? Wzruszył ramionami. Nie wiem. Wygląda na to, że znów się do siebie zbliżyli. Ale przed wyjazdem Danyla do Sahaki również sprawiali takie wrażenie, więc ciężko za nimi nadążyć. Lorkin zmarszczył brwi. Choć wtedy było między nimi jakieś napięcie, którego teraz nie widać. Tywara odwróciła się w jego stronę. Nie zapytasz mnie, o czym chciała porozmawiać Savara? Lorkin przewrócił się na bok. O czym chciała porozmawiać Savara? Rozmawiałyśmy o jej planach dotyczących Sahaki. A to ci niespodzianka. Tywara szturchnęła go w żebra. Słuchaj, doszłyśmy do wniosku, że majątki poza miastem są na razie w stanie samodzielnie się utrzymać. Zostało jeszcze kilka, które musimy wyzwolić. Za bardzo musielibyśmy zboczyć z drogi, żeby uporać się z nimi przed dotarciem do Arvis. Kiedy jednak będziemy mieli to za sobą, najważniejszym wyzwaniem będzie przywrócenie życia na pustkowiu. Najpierw jednak musimy zająć się miastem. Pod względem struktury nie jest dostosowane do zmian, jakie muszą tu nastąpić. Są tu prawie same rezydencje, ponieważ Ashaki byli w większości samowystarczalni. Choć w każdej rezydencji mogłoby zamieszkać wielu byłych niewolników, to jednak z czasem będą chcieli mieć własne domy. Powinniśmy również umożliwić współpracę ludziom z podobnym doświadczeniem. To wszystko wymaga zburzenia mnóstwa budynków i postawienia nowych. To zajmie całe lata, skinęła głową. W międzyczasie musimy zadbać o dobre stosunki z krainami sprzymierzonymi. Savara obawia się, że gdy inne kraje się dowiedzą o tutejszym przewrocie, będą próbowały to wykorzystać. Może nas nie zaatakują. Miejmy nadzieję, że kamienie zniechęcą do takich prób. Są jednak inne sposoby na osłabienie młodego, odbudowującego się kraju, takie jak handel czy polityka. Lorkin wstrzymał oddech. To była misja, którą przydzieliła mu poprzednia królowa. Właśnie do tego najlepiej się nadawał. Znał zwyczaje zarówno zdrajców, jak i krain sprzymierzonych. Savara postanowiła wysłać mnie do Kyrali, żebym zbadała możliwości handlowe i szanse na zawarcie przymierza. Popatrzył na nią, a zamęt, który powstał w jego głowie, zastąpiło rozczarowanie, a potem niepokój. Chyba nie masz na myśli, że... Zgadza się. Tywara uśmiechnęła się. Jedziemy do Kyrali. A ty będziesz moim przewodnikiem i asystentem. Westchnął. Cóż, nie tego się spodziewałem, ale to chyba dobre rozwiązanie. Och, Lorkinie. Wyciągnęła dłoń i dotknęła jego policzka. Nigdy nie wybrano by cię do pełnienia tej służby. Nie jesteś zdrajcą na tyle długo, by móc prowadzić w ich imieniu negocjacje.
No i jestem mężczyzną.
Skinęła głową. To też. Zdajesz sobie sprawę, że w innych krajach inaczej się do tej kwestii podchodzi. Wszystko, czym waszym zdaniem powinni się zajmować mężczyźni, w innych krajach jest uważane za zajęcia kobiet.
Wiem.
Będą musieli się przyzwyczaić do nas tak samo jak my do nich.
Roześmiała się.
Poza tym, jeśli zgodnie z planami Savary, kiedyś miałabym zostać królową, nie mogę cały czas słuchać jakiegoś mężczyzny. Tym bardziej Kralianina.
Lorkin poczuł ucisk w żołądku.
Ty zamierzasz zostać królową?
To plan Savary. Wzruszyła ramionami. Ja nie wiem, czy tego chcę, ale wiele może się zmienić. Jeśli rzeczywiście tak się stanie, to do tego momentu upłynie jeszcze wiele, wiele czasu. Mam nadzieję, że Savara będzie żyła tak długo jak Zarala. To ogromna odpowiedzialność, a ja chcę najpierw zrobić jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Na przykład mieć kilkoro dzieci.
Lekko przechyliła głowę.
Interesuje cię może takie życie?
Lorkinowi zakręciło się w głowie na myśl o tych wszystkich możliwościach.
To wszystko jest aż za bardzo niesamowite. Po prostu chcę być Stywarą i... Tak, kiedyś cudownie będzie mieć dzieci.
Popatrzył na nią i ponownie poczuł, jak robi mu się ciepło na sercu.
Brzmi wspaniale. Może poza tą częścią, gdzie mielibyśmy rządzić całym krajem. Podejrzewam jednak, że jeśli zdrajcy znieśliby fakt, że ich królem jest Kralianin, to jakoś bym to wytrzymał, mając w perspektywie resztę życia z tobą.
Tywara przewróciła oczami.
Nie będziesz królem. My nie mamy królów.
Nawet jeśli będę mężem królowej?
Nawet.
Naprawdę chciałbyś zostać królem?
Oczywiście, że nie. Nie ma dla mnie nic gorszego.
Lorkin szeroko się uśmiechnął.
Chociaż to trochę niesprawiedliwe. Założę się, że mąż królowej i tak musi niesamowicie ciężko pracować, bez szans na emeryturę, rozmawiać z irytującymi ludźmi i brać udział w nudnych ceremoniach i wydarzeniach, do tego jeszcze słuchać narzekań żony na ciężkie życie, jednocześnie spełniając jej każdą zachciankę, no i zajmować się dziećmi, kiedy ona ma na głowie królewskie obowiązki. I oczywiście nikt go za to nie doceni.
Zdał sobie sprawę, że zapewne tak wygląda życie królowej Kralii.
Tywara wzruszyła ramionami. Żaden z nich nigdy wcześniej się nie skarżył.
Lorkin prychnął.
W społeczeństwie zdrajców wcale nie panuje taka równość, jak twierdzicie. Ale jak powiedziałaś, wiele może się zmienić.
Tywara ponownie szturchnęła go w żebra, tym razem mocniej.
Nie aż tak wiele. A teraz poskładajmy jakoś to łóżko i chodźmy spać. Jutro czeka nas mnóstwo pracy.